czy twoja oślica musiałaby się zatrzymać? Taki temat, już pewnie niektórzy domyślają się, o czym będzie mowa. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o historii Bileama, historii Balaka. Ta historia jest zapisana w Księdze Liczb, w 4 Księdze Mojżeszowej, 22 do 24 rozdziału. Jak wiemy, że Bileam był prorokiem, ale nie był prorokiem z Izraela, był prorokiem prawdopodobnie z Moabu. Moab, jak pamiętamy, wywodził się od Lota. Było to jedno z dwójki dzieci, które się urodziło z córek Lota i powstał z niego naród Moabu, który zamieszkiwał ziemię obiecaną. Ciekawa rzecz, że Bóg po prostu mówił też do innych ludów przez swoich proroków, nie tylko do Izraela, bo mówię, taki prorok, który był niewątpliwie prorokiem, który nie pochodził z Izraela, ale prorokiem, który słyszał głos Boży, co będziemy też za chwilę czytać. Natomiast kim był Balak? Balak był królem Moabu właśnie i historia zaczyna się tak, że Izrael wszedł tam do ziemi, pokonał Amorytów. Te ludy okoliczne widziały to, Midianici, Moabici widzieli, co się wydarzyło tam w tej ziemi. No i bardzo się byli przerażeni, byli przelęknieni. Padły tam takie słowa. Przeczytamy z 4 Mojżeszowej początek tego 22 rozdziału. 4 Mojżeszowa, 22 rozdział. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu, z tamtej strony Jordanu, naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Cypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich: teraz to mnóstwo ludu pożre wszystko dookoła nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Cypora. Tak dużo było tego ludu, że oni powiedzieli, no wszystko zjedzą tak, jak wół zjada trawę i będzie problem. Wiecie, trochę sytuacja, można nawiązać do aktualnych sytuacji, jaka jest w Europie, w Polsce, że też dużo jest ludności napływowej i też niektórzy się o to obawiają, niektórzy obawiają się o pewne rzeczy, co ci ludzie tutaj przywożą do naszego kraju, że może mogą jakieś niepokoje z tego wyniknąć. Natomiast tutaj był lud, który był nastawiony walecznie. Przed chwilą wybił inny naród i też można do sytuacji tutaj historycznej próbować to nawiązać, ale tylko tak nawiązuję, co ci ludzie musieli czuć. No musieli być naprawdę przerażeni, no bo widzieli, sąsiedni naród został praktycznie pokonany, wybity i oni obawiali się, co będzie z nimi. I królem Moabu, jak czytaliśmy, był wtedy Balak. Balak wpadł na genialny pomysł. Ponieważ oni wiedzieli na pewno, że z Egiptu Izraelici wyszli, że w Egipcie też Bóg cios zadał, że podróżowali cudownie przez pustynię, takim licznym narodem jakoś przeżyli, doszli do tej ziemi i zaczęli podbijać tą ziemię. Na pewno słyszeli też o jakieś może plotki, jakieś inne rzeczy o tym, że Bóg dał im tę ziemię. I Balak wpadł na taki pomysł, żeby wziąć proroka Bożego, Bileama właśnie, i poprosić go, żeby przeklął ten lud. Jak ten lud straci błogosławieństwo, to będzie można go pokonać. Przynajmniej będzie szansa na to. Czytamy dalej. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklinasz, będzie przeklęty. Taki miał pomysł Balak. I był przekonany, że jeżeli Bileam pobłogosławi, to ten naród będzie błogosławiony, jeżeli przeklnie, będzie przeklęty. I widział tutaj szansę w tym, może ostatnią taką szansę, jaką mieli Moabici na to, żeby stawić opór temu ludowi napływowemu. Mamy napisane, że posłał tam dostojników jakąś zapłatę też za wróżby im dał i przyszli do Bileama. A Bileam, no przeczytajmy dalej. Poszli więc starsi moabscy i starsi midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. A on rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznie zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta moabscy u Bileama. No, ciekawa historia. Przychodzą ludzie do Bileama, proroka Bożego, a on mówi: no tak, zapytam się o wyrocznie Boga w tej sprawie, co Bóg powie. W zasadzie byśmy powiedzieli, dobrze powiedział, bo my też w zasadzie co chcemy zrobić, to modlimy się o te rzeczy, szukamy woli Bożej, szukamy nie swojej woli, tylko woli Bożej, tak przynajmniej powinno być. Nie zawsze to wychodzi, ale taka powinna być właściwa postawa. No i on tak zrobił, ale trochę to jest z drugiej strony dziwne, nie? Bo są pewne rzeczy, o które człowiek nie musi się modlić. Nie wiem, czy Bileam zdawał sobie sprawę z tego, kim jest naród izraelski, jakie obietnice Bóg im dał. Być może sobie nie zdawał sprawy, ale jeśli by sobie zdawał sprawę, to byłoby to dziwne, żeby o takie coś w ogóle się modlił. Bo wiemy przecież, że na przykład, że są takie rzeczy, o które nie trzeba się modlić. Na przykład jakbym, będąc żonaty, sobie pomyślał, żebym chciał nawiązać relację jakąś bliską z inną kobietą i bym się chciał o to modlić, to chyba to by było niemądre, nierozsądne, bo Biblia jasno nam mówi, że takie rzeczy są niedopuszczalne i po prostu czegoś takiego być nie może. Albo na przykład, czy sobie nie przywłaszczyć jakiegoś sprzętu, który mi pracodawca z pracy dał, albo jakieś inne rzeczy tu możemy postawić. Są takie rzeczy, o które się po prostu nie modlimy. Natomiast Balak się pomodlił, może wiedział, może nie wiedział, tego nam Biblia nie mówi, czy wiedział, kim jest Izrael wcześniej, czy dopiero kiedy się pomodlił. No i Bóg odpowiedział Bileamowi. Także mówię, prorok nie z Izraela, ale miał łączność z Bogiem, prorok, który słyszał głos Boży. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? To też ciekawe, że Bóg mówi: co to za ludzie są u ciebie w ogóle? Przecież co to są za ludzie? Przecież to nie są moi ludzie, którzy są ze mną w przymierzu. Po co ty w ogóle z nimi rozmawiasz? Po co się zadajesz jakby, nie? Ale ponieważ Balak nie wiedział tutaj albo szukał tej woli Boga, to Bóg mu powiedział jasno, żeby nie było wątpliwości. Balak, syn Cypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Powiedział Bóg dwie rzeczy. Nie idź z nimi, żeby nie było wątpliwości, ale żeby Balak czasem nie wpadł na pomysł: a no to jak nie będę szedł z nimi, to ich przeklnę może tutaj ze swojego domu. To jeszcze dodał, rozwinął to: i nie przeklinaj ich, tego ludu, gdyż jest błogosławiony. Bileam wstał rano i rzekł do książąt z Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Nie powiedział Balak, że Bóg nie chce, żebym z wami poszedł. Powiedział, że Bóg nie pozwala mi, żebym z wami poszedł. To trochę tak, jak wiecie. Dziecko mówi, koledzy się pytają: przyjdziesz z nami pograć w piłkę? Chciałbym, ale nie mogę, bo mama mi każe lekcję odrobić. Muszę zostać w domu. Nie mogę iść. I tak trochę podchodzi Bileam. Niestety wiele osób tak patrzy właśnie na grzech trochę, że sam mogę powiedzieć ze swojego życia, że były takie sytuacje wcześniej kiedyś, że nie robiłem czegoś, bo wiedziałem, że jak chcę być blisko Boga, to nie mogę pewnych rzeczy robić. Ale były to, że na przykład rzeczy, które chciałbym robić, ale nie robiłem, bo bo nie, bo prawo Boże tego zabrania, tak jak rozumiałem wtedy słowo, to nie robiłem tego, ale była to wewnętrzna walka we mnie, że coś chciałem zrobić, ale nie mogłem. I często ludzie tak podchodzą, chciałbym, ale nie mogę. Moje ciało by chciało, ale no wiem, że to się Bogu nie podoba, że czegoś takiego nie zrobię. I kiedyś indziej mówiliśmy właśnie o tym naszym rozdziale Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł mówi, że nie czynię to chce, tego, co chce, ale grzech mieszka we mnie. Mówiliśmy o tym grzechu, że ten grzech jest w pewien sposób tak zakorzeniony w nas, ale nie jest jakby częścią nas, nie jest częścią człowieka, który się na nowo narodził. I zdarza się tak, że ludzie czasami modlą się, są takie świadectwa, że ludzie przez wiele lat się modlili o uwolnienie od czegoś, na przykład od nałogu, jakiegoś nałogu tytoniowego, i nie byli uwalniani i mieli pretensje nawet o to do Boga, skarżyli się, że czemu Bóg ich z tego nałogu nie uwalnia, i odpowiedź przychodziła do nich taka, że nie, dlatego, że kochasz ten grzech. I wtedy no, takie świadectwo słyszałem, że przełom był wtedy i że ta osoba wtedy była w stanie zerwać z tym nałogiem, ponieważ przestała, uświadomiła sobie to, że ten nałóg kochała i nie chciała tak w swojej podświadomości jakby z nim zerwać. A kiedy się z tym skonfrontowała, zweryfikowała i zmieniła swoją postawę, to wtedy Bóg uwolnił tą osobę. I myślę, że Balak miał tutaj podobną postawę, że moje ciało chciałoby skorzystać z tych przywilejów, które przyszły tutaj, przyszły jakieś błogosławieństwo, może takie materialne, ale nie mogę. Nie mogę tego zrobić. Muszę się przed tym powstrzymywać. Niestety muszę właśnie. Takie wydaje mi się, że była postawa Balaka. Będziemy to widzieli za chwilę dalej, bo kiedy ci książęta wracają, to król Balak posyła do Bileama kolejne poselstwo, jeszcze więcej tych szlachetnych tam, tych książąt, jeszcze lepsze bogactwa i obietnice składa, że go uczci tam, uczci wielce. I tu widzimy, że Bóg odpowiedział już wcześniej Bileamowi, że nie ma po prostu iść, że nie ma iść, że ten lud jest błogosławiony, koniec, kropka. Ale w postawie Bileama widzimy właśnie pewne wahanie, widzimy taką jakby, że może uda się Boga jednak przekonać. Przeczytajmy dalej ten fragment. Balak ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. Przybyli oni do Bileama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Sypora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklnij mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. Nie mógłbym. No mówię, to tak jest, że wiecie, stare przymierze, że to prawo jest, ja bym zrobił inaczej, ale jest to prawo, nie mogę tego przestąpić, nie mogę zrobić nic wbrew woli Boga, chociaż może chciałbym. Tutaj nie ma tego tak powiedziane wprost, ale tak myślę, że tak, takie coś było w sercu Bileama. Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. Czyli pomyślał sobie właśnie, może Bóg jednak zmieni zdanie, bo ja takie bogactwa mogę dostać, może przekonam Boga do tego, żeby mógł te bogactwa dostać, że może ten lud jednak przeklnę, że może się Bóg na to zgodzi. Zobaczymy, nie? I co ciekawe jest, Bóg przychodzi drugi raz do Bileama i drugi raz mu odpowiada. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I to jest ciekawe bardzo też ta historia i ciężka do zrozumienia dosyć, bo mamy napisane dalej: i wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I 22 werset. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł. Dziwne, nie? Powiedział: idź z nimi, ale czyń tylko moją wolę, a za chwilę zapłonął gniewem, że poszedł. Wygląda jakby taka schizofrenia, nie? Ale Ale no przecież to nie jest żadna schizofrenia. Może jest tu coś w tej historii, co mamy niedopowiedziane, że coś jeszcze Balak dodatkowo uczynił, albo miał jakiś zamiar właśnie w swoim sercu, to można trochę domniemywać po tym, co anioł później odpowiada do Bileama, kiedy rozmawia z oślicą. A może też jest czasami tak, że myślę, tak dla nas jest taką lekcję, że można wyciągnąć, że czasami, jeżeli my usilnie o coś Boga prosimy, nawet coś, co nie jest Bożą wolą, to możemy to dostać. I to wcale nie jest coś, co powinno nas ucieszyć, tylko zaniepokoić, że Bóg może nam dać coś, czego nie chcemy. Przykłady takich historii. No pierwszy przykład, jaki na myśl mi przychodzi, to jest przykład, że Izrael chciał króla. Przyszli do Samuela, że chcą króla. Samuel rozmawiał o tym z Bogiem. Bóg powiedział, że będą przecież mieli, będzie im zabierał najlepsze kobiety, podatek będzie brał, najlepsze winnice sobie będzie brał, najlepsze ziemie, wszystko co najlepsze będą musieli mu dawać, będzie to ciężarem pewnym dla nich. Ale oni mimo wszystko chcieli. Przyszedł Samuel do Boga i mówi mu o tym. A Bóg odpowiada, no to daj im tego króla. Jak chcą, to im daj. Nie jest to dobre, bo będzie ich ciemiężył i ten, ale skoro chcą, to daj. Nie tobą wzgardzili, ale mną. Czyli Bóg się godzi czasami. Idzie na kompromis pewien z nami. Jest w stanie zmienić zdanie. To też o tym mówiliśmy jakiś czas temu, że Mojżesz się wstawiał za Izraelem. Kilka takich fragmentów z Biblii mówiliśmy, gdzie Bóg zmienił jakby swoją decyzję przez to, że ktoś na niego nalegał. Nie tylko to jest zawsze złe, bo może też być to dobre, nie? Myślę, że to, że Mojżesz prosił za narodem izraelskim, że Bóg na słowo Mojżesza tego narodu nie wytracił, to, że to była akurat dobra rzecz. Natomiast są pewne takie rzeczy, o które po prostu nie powinniśmy prosić, bo słowo nas o tym poucza, w jakiś sposób Bóg nas o tym przekonuje, czy przez sumienie, czy przez inne rzeczy. I proszenie o takie rzeczy nie jest dobre i może prowadzić do jakiegoś, no czegoś takiego, co się stanie, co nas wprowadzi w jakieś kłopoty. To był pierwszy przykład, to był ten król Izraela, że Izrael chciał króla. Drugi przykład to był, jak Izrael był na puszczy, dostawali mannę i tam pamiętacie, jak szemrali, że zbrzydła nam ta manna, no chcemy mięso, w Egipcie mieliśmy czosnek, jakieś tam rzeczy, ten Bóg wysłuchał tej prośby, dał im mięso i to też jest niesamowite, bo dał im mięso w takiej liczbie, przecież ich tam było 2 miliony, ponad 2 miliony tam, nie wiem, czy mężczyzn było, czy teraz nie pamiętam, ale no 2 miliony, no to taka Warszawa. Wyobraźcie sobie, no nie wiem, jakbyśmy tu chcieli dla nas wszystkich nas nakarmić, no to trochę jedzenia by było, ale wyobraźmy sobie takie nie 30 osób czy 40, ale sobie wyobraźmy, że jest miasto 2 miliony i że chcemy dać mięso i to na pustyni jeszcze. I Bóg zaspokaja tą prośbę, daje im przepiórki. Ale Psalm 78, jak otworzymy, to tam są ciekawe słowa. Od 24 wersetu. Spuścił im deszcz, spuścił im jak deszcz manny na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywność do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów, jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. Takie mamy słowa o tym napisane tam, wiecie, te przepiórki, no tak latały, że oni po prostu je łapali, to nie było, że musieli jakieś sidła zastawiać, no ich było tak dużo, że nie było problemu złapać te przepiórki. Tam jest napisane, że każdy tam worek jakiś nałapał, nie pamiętam jaka tam była jednostka teraz, ale no dużo, dużo każdy sobie po prostu nałapał tych przepiórek, że mieli tyle mięsa, że dużo więcej na pewno niż potrzebowali. I werset. I dał im, czego pożądali. Werset 30. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży. Jeszcze dostali od Boga coś, ale jeszcze byli tacy, no pisze, że nie wyzbyli się tej żądzy, spadł na nich gniew Boży. I też pamiętam, jak się to skończyło, że wiele osób z nich pomarło. Także podobna też sytuacja. Bóg coś daje, bo o to ludzie proszą, ale potem się gniewa. Nie od razu, bo tu jest napisane, że z powodu tej żądzy. Może coś takiego było rzeczywiście w Balaku, że ten Balak poszedł i tam już może coś kombinował w swojej głowie. Wróćmy do tego tekstu z 4 Mojżeszowej. Pamiętamy, oślice biło oślice, oślica przemówiła. 3 razy ta sytuacja się powtórzyła. W końcu było jakieś takie wąskie przejście, że już nie było gdzie przejść. To oślica się położyła na ziemi, Balak ją bił. Ona się odezwała, przepraszam, Bileam ją bił. Oślica się odezwała, że dlaczego mnie bijesz? Przecież nigdy ci czegoś takiego nie robiłam. On powiedział, bo zakpiłaś sobie ze mnie. No i tak sobie myślałem, w jaki sposób zakpiła, ale no przecież on jechał gdzieś z tymi książętami prawdopodobnie, chociaż nie do końca nie wiemy, bo może to była jakaś większa odległość i ci na niego może no dalej tam Bileam chodź, nie? A ten tam, ta oślica mu tam jakieś wywija numery i no nie może przyjść. Nie może ten zakpiła sobie jakby z niego i się zdenerwował się bardzo. I co anioł odpowiada? I rzekł do niego anioł pański, 32 werset. Dlaczego zbiłaś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. To mówi anioł, że droga jego jest zgubna i wbrew jego woli. Czyli coś musiało tam być chyba więcej, myślę. Nie tylko to, że on poszedł, bo to, że poszedł, to mu Bóg powiedział. Chyba, że mu powiedział tak, jak powiedział tam prorok do króla. Idź, królu, a poszczęści ci się, pamiętacie? Ale nie, myślę, że on coś takiego zrobił, o czym tu nie jest napisane, coś dodatkowego, co rozgniewało Boga. Dlatego ten anioł stanął w drodze, gotowy do tego, żeby go zabić, trzymając zdobytym mieczem w ręku. Zapamiętajmy to, zdobytym mieczem w ręku, bo to do tego jeszcze wrócimy. I co ciekawe, co odpowiada Bileam do tego anioła? Zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. Ale to mnie po prostu rozwala. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Już się pytał Boga wcześniej, czy mu się to podoba. Nie przeklinaj tego ludu, bo jest błogosławiony. On tu coś wykombinował sobie, że pójdzie z tymi książętami, no to jakoś te bogactwa, żeby dostał. Nie? Coś pewnie tam w głowie miał, żeby wykombinować. Ale Boże, no jeżeli się nie podoba, no to mogę zawrócić. Musiał ten anioł stanąć, żeby tam do niego ten... No i anioł go upomniał, idź, ale mów to, co ja chcę. Czyli to nie było to, że miał zawrócić i jednak Bóg znowu, a to jednak idź, no w takim razie. Nie. Bóg zgodził się, żeby on poszedł, ale miał mówić to, co Bóg chciał. I to, co po prostu się zdarzyło, to wskazuje na to, że Bileam coś chyba tam wykombinował, że może jakoś tak powie, żeby nie powiedzieć tego, co Bóg chce, tylko żeby jakoś tam wyjść z tego, nie? Jakoś tak, żeby otrzymać jakieś rzeczy. Pamiętacie? Chodzi mi o Gehaziego. Gehazi, sługa, poszedł tam za Naamanem i mówi, no, do mojego pana tam przyszli jacyś ludzie. Może zacytujemy, jak on powiedział. To jest Druga Królewska, 5:20. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. Jako żyje pan, nie? Że to, no, muszę coś wziąć. No szkoda, żeby się zmarnowało to bogactwo, nie? Myślę, że tak samo podchodził Balak. Jakie wielkie błogosławieństwo. Mogę tutaj zostać uczczony, mogę dostać bogactwo. No przecież można to dobrze wykorzystać, nie? Żeby czasami czegoś takiego nie było, że ktoś by zaoferował nam na przykład 10 milionów złotych, wam dam na salę, na co tam chcecie, sobie w zborze zrobicie, ale jakiś tam by dał warunek taki, który by złamał nasze sumienie w jakiś sposób. Żebyśmy tak nie patrzyli w takiej sytuacji jak Bileam. Może się komuś zdarzyć taka sytuacja w pracy też, że będzie miał jakąś taką, ktoś go w jakiś sposób wynagrodzi jakąś premią, czymś tam, ale będzie musiał człowiek złamać swoje sumienie. Na przykład klientowi jakiemuś coś nakłamać albo w jakiś sposób taki postąpić, w jaki normalnie by człowiek nie postąpił. Żebyśmy pamiętali tą historię Balaka tutaj, żeby w taki sposób nie postąpić też. Pan Jezus do nas mówi, że jak mówi przypowieść o sługach, że jak ktoś był w małym wierny, to wiele mu zostanie powierzone. A jeżeli nie byliście wierni w mamonie, to nie będzie to wtedy powierzone człowiekowi. Także pamiętajmy tą lekcję, też właśnie tą historię z Gehazim, co była, że to nic dobrego z tego nie wyszło. Pamiętamy Gehazi, ten tron Namana otrzymał. Elizeusz powiedział, żeby ten tron na niego wszedł, także nie było chyba warto. Także Balak mówił, przyjdź, musisz tylko przekonać ten lud. Jak przekoniesz, to dostaniesz bogactwo, zaszczyty. Szatan też Pana Jezusa kościół. Pamiętamy też, już rzeczy mu obiecywał, wszystkie te królestwa są mi dane, dam Ci je, tylko mi oddaj pokłon. Przypomniała mi się taka pieśń, dzisiaj rano, wczoraj słuchałem taką pieśń w angielsku, jest, że dziękuję Panie, że zaprosiłeś mnie do swojego królestwa, ale przepraszam, że to ja chciałem być w nim królem. Czasami tak jest, że Boże, Twoja wola, ale może moja wola czasami jednak niech będzie w pewnych rzeczach. Nie, czasami nie Twoja wola, ale moja będzie. Może kiedyś tą pieśń przetłumaczymy, ale w razie to... I dalej tą historię pamiętamy. Pojechał Balak, Bileam. Balak go zaprowadził na górę, zobaczył skraj obozu, pobłogosławił i tak chyba 4 razy pobłogosławił ich z 3 różnych stron. I na końcu Balak był bardzo niezadowolony i powiedział, no chciałem Cię tutaj uhonorować, ale nie dostaniesz, parafrazując, nie dostaniesz złamanego grosza. I 24 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej kończy się tak. Potem wstał Bileam i wyruszył w drogę i powrócił do swojej ojczyzny. Balak także poszedł swoją drogą. Wydaje się, no historia, trochę żeśmy powiedzieli takich może negatywnych rzeczy, ale ogólnie historia się wydaje pozytywna, prawda? Nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje. Bileam zrobił to, co Bóg chciał, pobłogosławił ten naród, nie wziął tych bogactw, wrócił do swojego domu. Halleluja by się powiedziało, prawda? Ale zaczynamy czytać 25 rozdział. I 25 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej zaczyna się tak. Cały Izrael osiadł w Szittim. Gdy cały Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać mierząc z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem z Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Pan się rozgniewał i 9 werset mówi, że a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Czyli 24 tysiące ludzi poginęło od jakiejś klęski. Nie wiemy dokładnie, jakiej, bo nie jest powiedziane, jaka to była klęska, od której poginęli, ale Pan się rozgrzewał i 24 tysiące osoby poginęły. Dopiero zakończyło tą klęskę to, jak Pinechas chyba, tak? Tak, Pinechas przebił włócznią, no bo to też był bezczelny ktoś tam po prostu. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia na namiotu zgromadzenia. Czyli lud płacze, a to ktoś sobie z tego powodu, a ktoś sobie nic z tego nie robi i sobie przyprowadza jakąś tam kobietę, Midianitkę. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syn Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. Także była jakaś klęska. Tu nie mamy wprost powiedziane, z czego ta klęska wynikała. Wiele osób by powiedziało, że Nowy Testament rzuca więcej jakby światła na tą sytuację, co tam się dokładnie działo, ale to nie musimy iść do Nowego Testamentu, bo jeszcze w 31 rozdziale jest mowa o tym, co się dokładnie działo. 31 rozdział, 15 i 16 werset. I rzekł do nich Mojżesz, jakże to zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? Chodzi o to, jak już Izrael odbijał tam te tereny. Wszak to one za radą kogo? Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Czyli ten 25 rozdział o tej klęsce, co jest mowa, że zaczął lud się tam z tymi moabitkami uprawiać świateczeństwo i bożki czcić, że przylgnęli do Baala Peora. Tu mamy napisane w 31 rozdziale, że było to za sprawą Bileama. Za radą Bileama pobudziły one synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora. I stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Czyli historia, której nie mamy opowiedzianej w pełni tutaj, wyglądała mniej więcej tak, że Balak wrócił do siebie, Bileam wrócił do siebie, ale nie mógł tego przegboleć. Trochę tak jak ten Gehazy. I mówił, no może coś wykombinuje i wymyśli. Prawdopodobnie wymyślił coś takiego. No nie mogę przekląć, bo bym to zrobił wbrew temu, co Pan mi polecił zrobić. Już ten anioł był, no już się nie odważę nic takiego zrobić, bo ten... Także Balaku, nie mogę ich przekląć, ale jak mi dasz błogosławieństwo i mnie uczcisz, to powiem Ci, jak sprawić, żeby oni sami się znaleźli pod przekleństwem. No i dał mu radę taką, żeby przysłał kobiety jakieś, które uwiodą Izraela. Jak uwiodą, to potem namówią Izraela do tego, żeby spożywali mięso ofiarowane bałwanom, żeby oddawali cześć ich bożkom. I tak znaleźli się pod przekleństwem. To, co było w tym 25 rozdziale, czytaliśmy. Wszystko, co w Biblii jest powiedziane ku naszemu, no pamiętacie z tym Mateusza, że ku przestrodze, ku nauce, ku pouczeniu. Wszystko, co Bóg napisał, nie umieścił nic Bóg takiego, co jest niepotrzebne w Biblii. I ta historia, myślę, też już parę rzeczy powiedzieliśmy sobie, na które zwrócić uwagę, że czasami tak jest właśnie w naszym życiu, że też z czymś walczymy, że my byśmy chcieli, wiemy, że Bóg czegoś nie chce. No musimy sobie się przekonać o tym, co jest z naszego ciała, przekonać się, że jeżeli nie możemy sobie z czymś poradzić, to czy to nie jest tak, że coś po prostu kochamy i Bóg nas od czegoś nie uwalnia, bo to kochamy i jeżeli kochamy, no to po prostu jest taka wewnętrzna sprzeczność w człowieku, nie? Że człowiek chciałby być od czegoś uwolniony, co kocha i w sumie nie chciałby być od tego uwolniony tak gdzieś w swojej głębi. Także jest taka lekcja, mówię też, taka lekcja była z tym, żeby uważać na to, żeby nie swojego sumienia w jakiś sposób nie pogwałcić z powodu jakiegoś bogactwa czy możliwości jakiegoś zysku, nawet jeżeli to by był zysk taki, który można dobrze wykorzystać, nie? Żeby człowiek w jakiś sposób został przekupiony, to pamiętajmy, żeby tutaj nie ugiąć się w takiej sytuacji też. Jeszcze kilka innych drobnych rzeczy mówiliśmy, a teraz bym chciał, żebyśmy przeszli do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie mamy tą historię też wspomnianą w trzech miejscach. W drugim liście Piotra, w liście Judy i w Objawieniu. W liście Piotra może przeczytam, bo też jest, może trochę nam uzupełni to. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 15-16 werset. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Lecz został zganiony za swoją nieprawość, nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu występkowi proroka. Czyli był jakiś nierozumny występek proroka, któremu zwierzę zapobiegło. Czyli było jednak coś takiego, że Balak, Bileam chciał jakoś obejść te Boże zakazy i wiecie, tak jak tam nieraz się słyszało, że naród żydowski tam różne rzeczy obchodził. Pan Jezus im to zarzucał. To słyszeliście też anegdotkę o tym, że tam jakiś Żyd podróżował w sabat, co mu nie było wolno podróżować, chyba że na wodzie, to brał sobie wodę pod... osiadał po prostu na butelce wody i podróżował na wodzie. Różne takie rzeczy, że człowiek tam pokombinuje, żeby prawo obejść. Polski naród w obchodzeniu prawa też jest... No i tak generalnie człowiek nie powinien robić, bo Bóg wypisuje zakon na sercu człowieka, czyli... nie według litery, tylko według ducha tego prawa człowiek wtedy postępuje i nie ulega takim rzeczom. List Judy w zasadzie też powtarza, to nic tutaj chyba nie dodaje, tak mi się wydaje, a w Objawieniu w drugim rozdziale mamy fragment taki napisany do zboru w Pergamonie, w Pergamie. Pergamon, no, Pergamon akurat się z Pergamu wywodzi, także tam zaczęli Pergamon produkować i chyba nazwę właśnie wzięło od miasta. Generalnie objawienie to są lata, lata 90. pierwszego wieku. Jan zostaje zesłany na wyspę Patmos. Wcześniej, jak tradycja podaje, był ponoć gotowany w oleju, ale nic mu się nie stało. To jakiś z ojców kościoła taką historię podaje. I został na tą wyspę Patmos zesłany. I na tej wyspie Patmos otrzymuje objawienie, że ma napisać listy do 7 zborów i przekazać od Pana Jezusa pewne upomnienie, zachęcenie też, pewne takie słowa. I to miasto Pergamon dzisiaj, to jest w Turcji, na terenie Azji Mniejszej, w zachodniej Turcji, się nazywa Pergama, około 100 tysięcy ludzi tam mieszka, ale też turystycznie tam można te ruiny miasta zwiedzać. Można też pojechać bliżej do Berlina, bo w Berlinie jest Muzeum Pergamonu. Można zobaczyć ołtarze, jakie tam były. Na przykład ołtarz jeden taki jest spory, około 15 metrów chyba gdzieś będzie miał dokładnie. Dokładnie teraz nie wiem, może więcej trochę nawet. Było to miasto, które było w Azji Mniejszej stolicą jakby tej części Imperium Rzymskiego, ale było to miasto też helenistyczne, była tam kultura grecka i było bardzo dużo kultur różnych bożków. Były świątynie ku czci Zeusa, Ateny, Dionizosa, Demeter, Hery, Serapis, to był taki bożek grecko-egipski, bo w Aleksandrii tam też heleniści byli i tam był Apis, a Serapis to była taka grecka jakby odmiana tego Apisa. Potem był Asklepios, nie wiem czy komuś coś mówi, może Eskula to bardziej coś powie, co tam, medycyny, taki bożek, co miał taką laskę z wężem, wiecie, to co na aptekach zawsze jest właśnie. Taki symbol przyjęli, bo to był taki kult Boga, którym uzdrawiał właśnie. I był kult też cesarza Trajana, cesarza Hadriana, świątynie były. Także było bardzo dużo różnych takich pogańskich religii. Wszystko to w tym mieście, wszystkie te świątynki na tym Areopagu, który tam się znajdował. Areopag to jest takie ufortyfikowane miejsce właśnie, gdzie wszystkie główne budynki miasta się znajdowały. Jakieś amfiteatry, łaźnie, jakieś właśnie świątynie. Tam wszystkie te rzeczy miały miejsce. I przeczytajmy ten list, co Jan od Pana Jezusa przekazał do tego zboru. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz oposieczny. Czyli Pan Jezus przedstawia się w tym liście w różnych sposób się przedstawia, ale do zboru w Pergamie mówi ten, który ma ostry miecz oposieczny. Czyli stoi z mieczem. Pamiętacie, z oślicą anioł stał z mieczem też. Jak ktoś stoi z mieczem, to co chce zrobić? No jest gotowy do zadania ciosu jakiegoś, tak? Odcięcia czegoś może. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Zobaczcie, w tym wersecie dwa razy Bóg mówi... Szatan ma swoje mieszkanie i tron szatana. Dwa razy to podkreśla. Czyli właśnie to miasto, ten kult pogański, jaki tam był, jest tu nazwane to tronem szatana, że szatan ma swoje mieszkanie. Szatan, myślę, że to wszyscy wiemy, że nie mieszka w piekle, tylko piekło jest miejscem, do którego on bardzo by nie chciał iść. Ale tam finalnie wiemy, że skończy. Natomiast panuje na ziemi, jest księciem tego świata i tam miał swoje mieszkanie, swój tron w tamtych czasach. I Pan Jezus też tutaj mówi do tego zboru, wiem, gdzie mieszkasz, czyli wiem, z czym się borykasz, wiem, co cię otacza. My też dzisiaj żyjemy w czasach takich, które są z pewnego punktu widzenia łatwymi czasami, a z pewnego punktu widzenia trudnymi. Mamy takie dzisiaj upadek moralności człowieka w świecie wokół nas. Myślę, że można to przyrównać do tamtych czasów, że tak jak tam był tron szatana w tamtym miejscu, to dzisiaj to w wielu miejscach jest. Już nie będę mówił różnych rzeczy, każdy pewnie coś tam sobie pomyśli, co takiego się dzieje w świecie wokół, ale no wszystko, cała moralność ludzka idzie po prostu w jakimś dziwnym kierunku, przeciwnym po prostu niż powinien iść. W jakiejś skrajności. 14 werset. Lecz mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich. Czyli Bileam nauczał Balaka, jak tych synów izraelskich uwodzić. Czyli znowu mam powiedziane, że to było za sprawką Bileama, to co było w 31 rozdziale 4 Mojżeszowej, że on był pomysłodawcą tego. No prawdopodobnie za też za szczyt tych chciał to zrobić, żeby coś z tego bogactwa dostać. Nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów, to zaraz powiemy o tych Nikolaitach. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. To, co było na początku z tym mieczem. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Takie przesłanie. 7 wersetów albo 8. Dużo rzeczy tutaj jest zawartych. Te listy do zborów myślę, że są przestrogą dla Kościoła nie tylko w czasach ostatecznych, ale przede wszystkim w czasach ostatecznych też. To, co widzimy właśnie, ten upadek moralny w świecie, to myślę, że to można treść tego listu do tego właśnie, o czym mówimy, odnieść. Jezus przedstawia siebie jako właśnie ktoś, kto trzyma miecz obosieczny, czyli jest gotów odciąć to, co złe, czyli... No właśnie, jaki był grzech, może powiedzmy najpierw. Mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich i tak dalej, i o tych Nikolaitów. Upamiętaj się więc, jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Jaki był ich grzech? Co oni zrobili źle? Jakby to powiedzieć w skrócie? Co takiego Bóg im zarzuca? Myślę, że generalnie jakbym tolerancją to nazwał, to no nie wiem, czy to dokładnie tak jest, ale to trochę było tak, że byli wśród nich osoby, które nauczały tego, właśnie ci Nikolaici, miałem o tym powiedzieć, zaraz jeszcze o tym może powiem. Był taki prąd w tamtych czasach, że ponieważ człowiek ma łaskę od Boga, to jest zbawiony, ale ciało to ciało, duch to duch. Te rzeczy są od siebie niezależne, także można jedną nogą stać w świecie, drugą nogą w duchu i to nie ma znaczenia. Że można żyć źle i tak duch będzie zbawiony, a ciało jest niedoskonałe, więc można grzeszyć, można nierząd uprawiać, można jakieś rzeczy ofiarowane bałwanom spożywać, można no, różne takie rzeczy, że można robić. I to... Był właśnie Mikołaj, który takiego czegoś nauczał. Tu są też świadectwa ojców Kościoła niejasne, kim ten Mikołaj był. Może był kimś takim nieznanym, a może był jednym z 7 diakonów, ale to 3 źródła mówią, że był tym jednym z 7 diakonów, a 3 źródła mówią, że nie był, że to był ktoś inny. Więc do końca tego nie wiemy. W każdym razie wspomnę o tym, to jest chyba 6 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy diakonów, albo 5, jak ustanawiają diakonów. Wybór, 6 rozdział. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym obsługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest dobrą rzeczą, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, pełnych Ducha Świętego, cieszących się zaufaniem i tak dalej. I wybrali, podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali, mamy napisane tak, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, a jeszcze Szczepana pierwszego, Szczepana, Parmena i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. I niektórzy właśnie mówili, że Mikołaj, prozelita z Antiochii, że on był prozelitą, czyli tak, najpierw był poganinem, poznał Żydów, został Żydem, czyli prozelitą był. Potem, ponieważ został wybrany na diakona, poznał naukę chrystusową, został chrześcijaninem. A później spotkał się z jakąś filozofią właśnie, która powiedziała, że w zasadzie to można tak i tak. I, no i został, zmienił jakby tutaj zdanie i nauczał, tak, założył jakąś tam sektę, jakąś grupę ludzi, która twierdziła, że można, że to nie ma znaczenia, w jaki sposób człowiek żyje, bo i tak ciało jest niedoskonałe i Bogu się podobać nie może, więc można żyć jak się chce, ponieważ jest łaska. I dzisiaj zobaczmy też, że w wielu kościołach się bardzo dużo mówi o łasce i dobrze, że się mówi o łasce, ale mało się mówi o świętości, o tym, że człowiek potrzebuje dążyć do świętości, do uświęcenia. Mogą niektórzy taki wniosek też podobny wyciągnąć z tego, że ponieważ im się o tym nie mówi, że nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Bóg jest miłością, Bóg przebacza wszystko i człowiek się nie musi za tym jakoś tak dążyć, się starać. Nikt nie naucza jakby tego wprost, takiej doktryny, ale no można takie coś wyciągnąć. W każdym razie o tym Mikołaju opowiedziałem tak jako ciekawostkę, bo nie wiadomo, czy to ten Mikołaj, czy inny Mikołaj. W każdym razie był jakiś Mikołaj, który założył sektę Nikolaitów, która przesiąknęła filozofią grecką i mówiła o tym, że nie ma to znaczenia, że człowiek jak ma łaskę, to może żyć jak mu się podoba. I myślę, że tu do tego właśnie odnosi się ten list do zborów w Pergamie. Są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, w tym zborze są tacy, i masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Czyli są różne osoby, są takie, które trzymają się tej nauki, są inne, a ty nic z tym nie robisz. To jest ich grzech, że oni mają wśród siebie ludzi, którzy żyją po światowemu i nic z tym nie robią. Tolerancja taka. I to mi chodzi o taką tolerancję. U nas może też jest tolerancja wielu rzeczy, wielu poglądów, ale są pewne poglądy, które z Biblii jasno wynikają i co do których nie może być tolerancji w pewnych rzeczach. Biblia mówi o uświęceniu. Nie możemy pozwalać ludziom w taki sposób, żeby żyli sobie w grzechu i do tego ich nie napomnieć. Nie? Także też pamiętajmy o tym, że jeżeli byśmy widzieli, że ktoś, kto się mieni chrześcijaninem, postępuje w zły sposób, to nie mówmy tak, to sobie, dobra, to wierz sobie jak chcesz w sumie, ja wierzę inaczej, ale rób sobie co ten. Tylko taką osobę powinniśmy w tej sytuacji napomnieć. A już w ogóle to przejdźmy do listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział. I od początku przeczytamy. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami. To pisze apostoł Paweł do Koryntian. I to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast raczej się zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Jeżeli ktoś żyje w jawnym grzechu, dopuszcza się takich uczynków, to jest jasno powiedziane, że taką osobę należało wykluczyć. To w zasadzie ten fragment aż do 12 wersetu jest o tym sądzeniu. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas. Mówi apostoł Paweł o tym, że jeżeli ktoś taki jest w społeczności, to tylko będzie z tego coś złego, prawda? Bo ludzie będą z zewnątrz mieli pojęcie o Kościele, no to się niczym nie różni od świata. No mają pewną filozofię, ale żyją no tak samo, nie? Jeżeli jakieś osoby by takie były w społeczności, które by w jawny sposób żyły w grzechu, a my byśmy nic z tym nie robili, no to byłby duży problem, prawda? Także ich grzechem co było im zarzucone, to była taka tolerancja do pewnych rzeczy, które są oczywiste, jaka jest wola Boża, a oni nic z tym po prostu nie robili. Jeszcze pierwszy do Koryntian, jak już jesteśmy tu, szósty rozdział, 15 werset mówi: czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto wszeteczeństwa się dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Takie słowa są w tym liście do Koryntian. Ci ojcowie Kościoła, jakbyście chcieli wiedzieć, to Ireneusz z Lyonu, ci, którzy mówili o tym, o Mikołaju, tak. To on właśnie, to ci pierwsi trzej to mówili właśnie, że to diakon Mikołaj był założycielem sekty Nikolaitów, Ireneusz z Lyonu, Hipolit Rzymski, Epifaniusz z Salaminy, a ci, którzy uważają, że założyciel sekty i diakon Mikołaj to dwie różne osoby, to był Klemens Aleksandryjski, Eusebiusz z Cezarei i Teodoret z Cyru. W każdym razie, wracając do tego, do tych fałszywych nauczycieli. Fałszywi nauczyciele wmawiają ludziom, że grzech jest normalną ludzką rzeczą, której się w żaden sposób nie można wyzbyć, nie da się z nią walczyć, nie da się jej w jakiś sposób pokonać. Jest to temat naprawdę trudny, kiedyś, no, nieraz na ten temat rozmawialiśmy też. Natomiast to nie pozwala ludziom stać się wolnymi od grzechu i żyć prawdziwie uświęconym życiem, takim, jakim Bóg zamierzył. Bóg powiedział, że świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Było też zapowiedziane, Pan Jezus zapowiadał, że po Jego śmierci wejdą wilki też do Kościoła. I drugi list Tymoteusza mówi, czwarty rozdział, że nadchodzi czas, kiedy ludzie będą sobie, nauczycieli takich stawiać, którzy będą mówili to, co ucho łechcze, nie będą już słuchać zdrowej nauki, będą podążać za własnymi pragnieniami, czyli mam Boga, ale żyję sobie po światowemu. To już jest w ogóle super, bo nie muszę się obawiać żadnego sądu, jak ludzie, którzy nie znają Boga, a ja znam Boga, się sądu nie obawiam, a żyję sobie po światowemu. Także to przed tym, w tym liście jest przestroga i myślę, że to też dla nas, dla tego, jak mamy kontakt z innymi ludźmi, którzy może w taki sposób podchodzą, nie dążą do uświęcenia, to też żebyśmy pamiętali, że to nie jest taka rzecz, że aha, dobra, to sobie wiesz, jak uważasz, ja uważam inaczej, tylko że powinniśmy tych ludzi też napomnieć i im uświadomić to, że tak nie, w taki sposób nie mogą żyć. Mamy tutaj powiedziane też o nagrodach w tym drugim rozdziale objawienia Jana, liście do Pergamonu. Zwycięzcy da mnie co z manny ukrytej. Manna ukryta kojarzy wam się z czymś? Gdzie była manna ukryta? Na pustyni jak była, no to nie była ukryta. W skrzyni przymierza, dokładnie. W skrzyni przymierza. Skrzynia przymierza była w miejscu najświętszym. Była obecność Boża nad skrzynią przymierza. Czyli jak ktoś dostanie manny ukrytej, to nie tylko dostanie pokarm duchowy, ale będzie ktoś przebywał w obecności Bożej po prostu w tym czasie. Także jest to taka obietnica, o tym nam mówi, bo jak manna ukryta, jak człowiek tak czyta i nie pomyśli, o co tu chodzi w ogóle, to no to takie tam, a manna, no jakieś tam manna. Placki, jakieś tam z miodem. Pokarm duchowy może trochę lepiej, ale to Pan Jezus mówi, że będzie człowiek przebywał w obecności Bożej, w świętości. I biały kamień. Biały kamień, to nie chodzi tutaj o Urim i Tumim, które chyba nie wiem, czy wiadomo, jakiego one były koloru, tylko że w sądownictwie w tamtych czasach biały kamień się dawało temu, kto był niewinny, a czarny temu, kto był winny. Z imieniem, którego nikt nie zna, tylko ten, kto to imię dostaje. Jeszcze tu jest wspomniana wspomniane w tym liście, jak już mówimy, o wiernym świadku Antypasie. Według tradycji i według też trochę historycznych, według historii był taki miedziany byk. On podobno został do morza wrzucony potem. Był taki miedziany byk w środku pusty z drzwiczkami i pewien człowiek takiego byka skonstruował jako instrument muzyczny, który tam miał jakąś piszczałkę w swojej głowie, ale wymyślił, że do króla, który tam był w mieście wtedy, żeby do tego byka wrzucać ludzi po prostu i podpalać ogień pod tym bykiem. I tradycja mówi, że w taki sposób właśnie Antypas zginął, że wrzucili go do takiego byka i krzyk osób, które były w tym byku, to przez te jakieś tam piszczałki czy coś tam, co było w głowie tego byka, to wydawały taki odgłos jak ryk byka. Także bardzo tragiczną śmiercią. I Pan Jezus mówi do nich, pomimo tego, że takie prześladowanie jest, że mój świadek został u was zabity, to pozostaliście wierni. Pomimo prześladowań. I wracając, już teraz podsumowując i kończąc ten temat, to bym chciał powiedzieć, wracając do tematu, to pytanie jeszcze raz powtórzę. Czy twoje myśli lub czyny spowodowałyby, że twoja oślica musiałaby się zatrzymać? Czy my analizujemy to, czego Bóg od nas chce w taki sposób, żeby siedziała wola Boża w naszym życiu, tylko wola Boża, a nie nasza, żebyśmy to nie my byli królami, tylko żeby Bóg w nas działał? Czy idę dwiema ścieżkami? Wiem, że żyjemy dobrze, ale rozsądźmy, bo może są jakieś jeszcze rzeczy takie w naszym życiu, którymi człowiek idzie, że jedną ścieżką idzie z Bogiem, drugą idzie ścieżką taką jakiejś rzeczy, których człowiek nie powinien czynić. Czy coś takiego jest? Jedyną rzeczą, jedynym sposobem, w jaki powinniśmy żyć, to taki sposób, żeby żyć zgodnie z wolą Bożą. Dlatego myślę, że chciałbym, żebyśmy wszyscy jeszcze bardziej zapragnęli, żebyśmy bardziej się do tego przyłożyli. I dziękuję Panu za wysłuchanie tego tematu. Życzę Wam błogosławieństwa.